Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz. Witam Państwa serdecznie w niedzielę 14 stycznia wraz z realizującymi audycję ze szybki na Cykmańskiego Domu Radia, Andreą Kunową i Malikiem, a także pozostałymi autorami naszej dzisiejszej audycji, a mianowicie Annami Bernhardt i Rzeczycką, Sylwią Gips i Katarzyną Zawicką. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Rozczarowane stosunkowo słabym ukaraniem Iranu sankcjami przez ONZ, Stany Zjednoczone podejmują działania na własną rękę. Prezydenci Iranu Ahmadinejad i Wenezueli Chavez zawiązują spółkę naftową skierowaną przeciwko interesom USA. Nicolas Sarkozy uzyskał oficjalne poparcie prawicowej partii UMP do kwietniowych wyborów prezydenckich we Francji. Michel Platini pewien jest zwycięstwa w nadchodzących wyborach na przewodniczącego UEFA. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Nasza strategia wobec Iranu ulega ciągłej ewolucji po to, aby można było szybko reagować na problemy, jakie Teheran wywołuje w polityce międzynarodowej, oświadczyła w opublikowanym w sobotnim wydaniu gazety The New York Times szefowa dyplomacji USA pani Condoleezza Rice, która od piątku przebywa na Bliskim Wschodzie. Jej celem jest m.in. zebranie negatywnych reakcji krajów arabskich wobec Iranu i zgrupowanie ich tak, aby nie zgadzały się z rozwijaniem irańskiego programu jądrowego. Jak twierdzą cytowani przez francuską agencję prasową AFP obserwatorzy, Waszyngton rozczarowany jest stosunkowo łagodnymi sankcjami ONZ-owskimi wobec Teheranu i proponuje teraz każdemu krajowi podjęcie działań karcących Iran na własną rękę. We wspomnianym wywiadzie pani Rice zapewnia, że Stany Zjednoczone nie rezygnują z działań dyplomatycznych w celu wstrzymania programu nuklearnego w Iranie. Z drugiej strony władze amerykańskie zakazały wszelkich kontaktów z kolejnymi dwoma bankami irańskimi. Przebywająca na Bliskim Wschodzie pani Condoleezza Rice spotkała się z szefem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Szefowa dyplomacji amerykańskiej opowiedziała się za koniecznością znacznego przyspieszenia bliskowschodniego procesu pokojowego, czemu z kolei sprzeciwił się Abbas. Twierdzi on mianowicie, że należy najpierw reaktywować międzynarodowe znaczenie wszystkich partii palestyńskich. W wywiadzie dla amerykańskiej sieci stacji telewizyjnych CBS prezydent USA George Bush uznał fakt, że inwazja Iraku przez wojska sojusznicze w roku 2003 zwiększyła brak stabilności w tym kraju, ale dodał, że usunięcie od władzy Saddama Husajna było koniecznością. Prezydent Iraku Jalal Talabani pojechał do Damaszku. Jest to pierwsza od 30 lat wizyta głowy państwa irackiego w Syrii. Władze w Kabulu poinformowały, że do Afganistanu przybyła senator USA pani Hillary Clinton. Podczas spotkania z prezydentem Afganistanu Karzajem omawiała ona sprawy związane ze wzmocnieniem oddziałów NATO wobec przybierających na sile talibów. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad przyjechał do Wenezueli, aby spotkać się ze swym przyjacielem, prezydentem Wenezueli Hugo Chavezem, wielkim też kompanem Fidela Castro. Przywódcy obu potęg naftowych, Wenezueli i Iranu, postanowili utworzyć spółkę mającą wspólnie eksploatować irańskie i wenezuelskie złoża ropy naftowej. Obaj oczywiście zamierzają w ten sposób uderzyć we wspólnego wroga, jakim są Stany Zjednoczone. Chavez zapowiada też całkowitą nacjonalizację wenezuelskich złóż ropy, które eksploatują nadal amerykańskie spółki, takie jak ExxonMobil, Chevron czy Conoco, a także francuska Total czy norweska Statoil. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prawie ćwierć miliona Hiszpanów manifestowało w sobotę w Madrycie i w Bilbao swój sprzeciw wobec terrorystycznych poczynań organizacji separatystów baskijskich ETA. Papież Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański, wracając do bolesnej sprawy arcybiskupa Wielgusa w pozdrowieniu dla polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra, powiedział, że cytuję: w życiu mamy do czynienia z chwilami szczególnie trudnymi, zwłaszcza wtedy, gdy poszukujemy prawdy i szukamy pomocy u Boga. Koniec cytatu. Jean-François Pes podkreśla, że słowa te Ojciec Święty wypowiedział tylko po polsku i że nie było ich tłumaczenia w wypowiedziach, m.in. w językach francuskim, angielskim czy hiszpańskim. Poza tym z okazji Światowego Dnia Emigrantów i Uchodźców papież wezwał do żarliwych modlitw w intencji tych ostatnich, również o połączenie ich z rodzinami, które pozostały w krajach pochodzenia. Na Filipinach rozpoczęło się posiedzenie 12. szczytu państw Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Organizacja ta zaapelowała do Korei Północnej o zrezygnowanie z programu badań jądrowych i kolejnych prób z rakietami balistycznymi. Francja podpisała pakt przyjaźni i współpracy z ASEANem, stając się tym samym pierwszym państwem europejskim, które tak uczyniło. Nicolas Sarkozy uzyskał oficjalne poparcie swojej prawicowej partii UMP na kandydowanie z jej nominacji na prezydenta Francji w kwietniowych wyborach prezydenckich. Był on jedynym kandydatem, zatem nic dziwnego, że poparcie swojej partii uzyskał w tak wysokim stopniu. Wynosiło ono ponad 98%. Przypomnijmy, że z ramienia francuskiej partii socjalistycznej oficjalne poparcie uzyskała Ségolène Royal i to prawdopodobnie między nimi dwoma odbędzie się główna polityczna kwietniowa bitwa o Pałac Elizejski. Francuska firma lotnicza Dassault Aviation zaprzeczyła, jakoby podpisała kontrakt z Libią opiewający na dostawę pułkownikowi Kaddafiemu kilkunastu myśliwców Rafale. Ukazujący się w niedzielę dziennik francuski Journal du Dimanche twierdzi wręcz coś odwrotnego. Ma nawet konkrety. Jego zdaniem ta francusko-libijska transakcja opiewa na 2,5 miliarda dolarów. Dyrektor tzw. charytatywnej fundacji Kaddafiego Saleh Abdel-Salam poinformował, że władze w Trypolisie zezwoliły rodzinie skazanych na śmierć w Libii bułgarskich pielęgniarek, skazanych, przypomnijmy, za rzekome zakażenie dzieci libijskich wirusem HIV, podczas gdy warunki higieniczne urągają tam wszelkim zasadom, zezwoliły na odwiedzenie skazanych już w drugiej intencji pielęgniarek od kilku już lat przebywających w libijskich więzieniach. Samolot wenezuelski lecący z Panamy do Caracas rozbił się w północnej części Kolumbii. Zginęło wszystkich 14 osób znajdujących się na jego pokładzie. W wyborach na przewodniczącego Europejskiej Federacji Piłki Nożnej UEFA stanął naprzeciwko siebie 51-letni Francuz Michel Platini i 77-letni Szwed, dotychczasowy szef UEFA Lennart Johansson. Platini jest dobrej myśli, twierdzi, że na pewno wybory te wygra, a odbędą się one 26 stycznia. Był to dziennik Radia France Internationale. Mówi Paryż, a teraz przed mikrofon zapraszam Annę Bernhardt z przeglądem francuskich tygodników.
Na okładce Le Point w tym tygodniu zamieszczona jest fotografia z młodzieńczych lat Nicolas Sarkozy'ego, a w środku obszerne fragmenty z książki Catherine Ney zatytułowanej Władza zwana pożądaniem. Fragmenty dotyczące dzieciństwa Sarkozy'ego i jego przygód z klanem Chiraca. Na okładce L'Express Nicolas Sarkozy już w dojrzałym wieku, nieogolony, uśmiechnięty, wyraźnie adorowany przez Cecilię. Pod zdjęciem obiecujący tytuł Czego wam nigdy o nim nie powiedziano? Tajniki 10 lat spinaczki. Chodzi o zdobywanie szczytów władzy oczywiście. Tygodnik uchyla też rąbka tajemnicy na temat wpływów żony bohatera Cecylii. Nie zabrakło też w tym tygodniu omówienia bilansu przedstawionego niedawno przez pierwszego żandarma Francji. Prawdę o tym raporcie publikuje Le Nouvel Observateur, który na okładce zamieszcza zdjęcie, jak się Państwo domyślacie, Nicolas Sarkozy'ego. Ta zgodność i jedność tematów w tygodnikach spowodowane jest odbywającym się w niedzielę kongresem partii UMP, kongresem, podczas którego oficjalnie skonsekrowany jedyny kandydat tego ugrupowania na fotel prezydencki. Nicolas Sarkozy przebył długą i krętą drogę prowadzącą do progów Pałacu Elizejskiego. W niedzielę wieczorem po zakończeniu ceremonii szef UMP będzie mógł powtórzyć: tak, teraz jest to możliwe, czytamy w Le Point. Sarkozy zresztą należy do wąskiego grona ludzi, którzy nie wątpią, iż dojdą do celu, w tym wypadku do Pałacu Elizejskiego. Wszystko trochę na złość ojcu, który zostawił rodzinę, żonę i trzech synów i pomimo świetnej sytuacji finansowej nie chciał im pomagać. Nie jestem wam nic winien. Te słowa ojca zraniły bardzo Nicolas. Strach i niepewność jutra, zamiast go sparaliżować, stały się jednak wspaniałym bodźcem. Aby dojść do celu, trzeba pokonywać przeszkody, pracować więcej niż inni, oddawać się z pasją, powie później. I jak jasno wynika z fragmentów biografii zamieszczonej na łamach Le Point, Nicolas Sarkozy po kolei cele, które sam sobie stawia, osiąga. Szybko wkracza w świat polityki, zostaje najmłodszym merem we Francji w kategorii miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców i to nie byle gdzie, w Neuilly. Później współpracuje z Edwardem Balladurem. Jest pan moim prawdziwym ojcem, wyzna Nicolas Sarkozy w 2006 roku już jako minister spraw wewnętrznych. Mniej harmonijnie układają się stosunki z rodziną Chiraców. Na początku bardzo dobre, przyjacielskie nawet z córką Claude. Potem następuje okres zlotów i upadków w stosunkach z prezydentem. Z opisu zamieszczonego na łamach Le Point niewiele można wywnioskować, jakim będzie prezydentem Nicolas Sarkozy, jeżeli zostanie wybrany. Pytany o zdefiniowanie osobowości tego polityka, Marcel Gauchet, historyk i filozof, rozkłada bezradnie ręce. Odłóżmy więc Le Point i sięgnijmy po L'Express, obiecujący nam zdradzić tajemnice wcześniej nigdzie nie publikowane. Trzeba przyznać, że zamieszczone na tych stronach wypowiedzi Sarkozy'ego podczas różnych spotkań we Francji są przykładem szybkich i szczerych ripost, ale prawdziwych sekretów jest tu niewiele. Jeden zdradza Nicolas, przyznając, że zwraca się zawsze do ludzi po imieniu, gdyż nazwiska są bardzo skomplikowane. W 2001 roku po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego wycofuje się on na jakiś czas na swoje marostwo w Nyi, mówiąc, że nie bardzo sobie ufa. Kilka miesięcy później przyznaje na mitingu, czuje, że się starzeją, ale to normalne uczucie, gdy się kończy żniwa. Nicolas Sarkozy nic sobie nie robi z krytyk pod własnym adresem. Tych, co ciągle wytykali mi jakieś błędy, nie widzę już w moim lusterku wstecznym, mówi. Wielkość człowieka zależy od sposobu, w jaki przezwycięża swe słabości. To jeszcze jeden cytat z tygodnika L'Express zamieszczającego wypowiedzi kandydata na prezydenta. Wszystkie one niemal odmieniają ja i mnie w wielu przypadkach. Czy Sarkozy'emu powiodła się walka z przestępczością? Pada pytanie na dalszych stronach pisma analizujących bilans przedstawiony przez ministra spraw wewnętrznych. Ocena nie jest jednoznaczna. Z jednej strony ogólna liczba przestępstw maleje, choć nie we wszystkich departamentach, o czym informuje mapka zamieszczona w L'Expressie. A z drugiej strony zwiększyła się liczba ataków i napadów na osoby fizyczne. Nie ma za to wątpliwości, jak ocenić ten bilans Le Nouvel Observateur. Globalnie negatywnie, czytamy w wywiadzie z Sebastianem Roche, specjalistą od spraw bezpieczeństwa. Nicolas Sarkozy nie może sobie przypisywać jako zasługę obniżenie liczby kradzieży. Taką tendencję można zaobserwować w całej Europie. To nie dzięki sprawności policji, a dzięki coraz lepszym i nowocześniejszym zabezpieczeniom coraz trudniej jest ukraść samochód czy włamać się do sklepu. Tendencja zwyżkowa w kategorii agresji i napady na osoby, o czym niechętnie mówi minister, również wpisuje się w ogólną tendencję, bardziej zależną od warunków socjalnych i ekonomicznych społeczeństwa niż orientacji politycznej szefa policji. Bieda, o czym wszyscy wiedzą, podkreśla specjalista, zwiększa frustrację i agresję. W dodatku te liczby, którymi się szczyci ostatnio minister Sarkozy, są kontestowane nawet w samym ministerstwie. Pewnych rzeczy się nie rejestruje, pewnych nie podaje do statystyk, a tak naprawdę na niektórych przedmieściach jest nadal niebezpiecznie, może nawet bardziej niż było dawniej. Nicolas Sarkozy robił tylko kosmetykę, nie śmiał tak naprawdę stworzyć policji potrzebnej obywatelom. Jego następcę czeka ciężkie zadanie, zmodernizowanie i zdemokratyzowanie policji, czytamy w Nouvel Obs. Nicolas Sarkozy jest niekontestowanym bohaterem tygodników ze względu na oficjalne namaszczenie jako kandydata, a z innych tematów odnotujmy wywiad zamieszczony na łamach L'Express z Muhammadem Yunusem, tegorocznym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Zwany często bankierem ubogich, ekonomista z Bangladeszu mówi o zaletach mikrokredytów pozwalających wydźwignąć się z ubóstwa. Wywiad jest zatytułowany Fanatyzm rodzi się ze skrajnej biedy. Największy tygodnik francuskie zamieściły też większe lub mniejsze artykuły na temat Polski, opisujące sprawę arcybiskupa Wielgusa. Nie ma w tych tekstach jeszcze mowy o postanowieniach episkopatu, gdyż pisma znalazły się w kioskach już w czwartek. W wtyczka na szczycie władzy w kościele, czytamy w Nouvel Observateur. Sprawa przybrała bardzo polityczny wymiar w Warszawie. Watykan utrzymuje, że prałat padł ofiarą spisku zorganizowanego przez prześladowców z przeszłości i innych wrogów. A lewica chciałaby wiedzieć, dlaczego papież mianował byłego współpracownika bezpieki na czele kościoła polskiego, z którego wywodziło się tak wielu przeciwników komunizmu i przyszły papież Jan Paweł II. L'Express poświęcił sprawie tylko kilka linijek, ale Point cały artykuł pióra Yves Cornu i Maji Szymanowskiej. Coś, co w innych krajach byłoby wydarzeniem szybko zapomnianym i wypartym przez inne aktualności, w bardzo katolickiej Polsce urosło do rangi afery państwowej. Od czasu upadku komunizmu w Europie Wschodniej i Środkowej regularnie z opóźnieniem ujawnione archiwa pogrążają kolejne ważne osobistości. I scenariusz jest zawsze taki sam. W miarę publikowania kolejnych dokumentów najpierw oskarżają, że nie zaprzeczają, bronią się, by w końcu wobec niezbitych dowodów poddać się i przyznać do winy. Tak też działo się i w tym przypadku. Arcybiskup Wielgus, mówiący o szczerstwach i pomówieniach, dwa dni później uderzył się w piersi. Ten skandal dowodzi, że kościół Jana Pawła II już nie istnieje. Karol Wojtyła był symbolem walki z komunizmem. Dwa lata po jego śmierci linia podziału w kościele zaczyna się rysować. Z jednej strony zwolennicy dekomunizacji, skupieni wokół konserwatywnych pism, z drugiej grupa fanatyków, słuchaczy Radia Maryja. Podział, który w miarę ujawniania przeszłości niektórych biskupów może się jeszcze pogłębić. Czytamy w tygodniku Le Point.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Aby otrzymać pomoc z unijnych funduszy strukturalnych, państwo członkowskie musi się wykazać dochodem narodowym brutto na głowę mieszkańca poniżej 90% średniej w całej Unii. W takiej sytuacji jest 10 nowych państw członkowskich, wśród nich Polska. Otrzymują one także pomoc z Funduszu Spójności, tak nazwanego, gdyż celem tej pomocy jest wyrównanie różnic rozwojowych między europejskimi regionami, słowem spójność gospodarcza i społeczna. Francja nie należy rzecz jasna do kategorii krajów, które muszą nadrobić opóźnienia, ale należą do nich niektóre francuskie regiony. Martynika, Gwadelupa, Wyspa Réunion i Gujana Francuska mają dochód narodowy brutto na głowę mieszkańca poniżej 75% średniej unijnej, tak jak regiony nowych krajów. Otrzymują więc maksymalną pomoc unijną. Pozostałe 23 regiony mogą pretendować doraźnie do pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Społeczny. Nie chodzi o nadrobienie zapóźnień, lecz o poprawę w dziedzinie konkurencyjności i zatrudnienia. Według perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Francja otrzymać ma na ten cel ponad 9 miliardów euro. Pytanie, w jaki sposób je zużytkuje? Komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner powiedziała w marcu 2006 roku, że francuskie regiony wydały od roku 2000 tylko 5% unijnych funduszy na badania naukowe i innowacje. Jeśli nic się pod tym względem nie zmieni, to za 19 lat Francja mogłaby się znaleźć poniżej średniej takich inwestycji w całej Unii Europejskiej, ostrzegła pani Hübner w przemówieniu wygłoszonym podczas marcowego zebrania Rady Regionalnej Nordu-Pas-de-Calais. Ten region w północnej Francji otrzymuje największą pomoc od Unii Europejskiej, ale wydaje najmniej na rozwój nowoczesnych technologii. Sytuacja poprawiła się jednak znacznie dzięki utworzeniu przez rząd francuski tzw. ośrodków konkurencyjności, mówi komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner.
Chcielibyśmy także we Francji, żeby coraz więcej środków europejskich szło właśnie w budowanie konkurencyjności, innowacyjności w gospodarce francuskiej i zmiany idą w bardzo dobrą stronę. Zresztą Francja dzisiaj na tle pozostałych państw europejskich wygląda całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o statystyki dotyczące badań, rozwoju, konkurencyjności, także polityka na przyszłość, zakładanie, powstawanie tych centrów konkurencyjności. Niektórzy mówią, że jest ich może trochę za dużo, bo aż 66, ale myślę, że nie chodzi tylko o takie centra, ale też chodzi o to, żeby jakby podciągnąć w górę przeciętną konkurencyjność i wydajność i przedsiębiorczość przeciętnie we Francji w poszczególnych regionach, bo rozbieżności między poszczególnymi regionami francuskimi są pod względem innowacyjności innowacyjności, konkurencyjności, inwestycji w badania i rozwój, a także różnice w atrakcyjności poszczególnych regionów dla inwestorów zagranicznych są we Francji spore. To się wiąże z tym, że Francja jest wielkim terytorialnie krajem europejskim i siłą rzeczy przez dziesięciolecia narastały te różnice i w poziomie wykształcenia, i w poziomie rozwoju poszczególnych regionów. I ja mam nadzieję, że te centra konkurencyjności, że one poprawią sytuację we Francji, ale nie popadajmy też jakby w pesymizm, bo Francja ma się całkiem dobrze. Cztery regiony z Ile-de-France, Provence, Côte d'Azur, Rhône-Alpes i Midi-Pyrénées, które znajdują się w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o innowacyjność, o wszystkie wskaźniki. I tam rzeczywiście zresztą są te najbardziej zaawansowane technologicznie przemysły, mają swoje siedziby. Myślę o biotechnologii, myślę o przemyśle chemicznym, o przemyśle aeronautycznym, elektronicznym, technologii kosmicznej, więc mam nadzieję, że będzie w tych regionach coraz lepiej, ale że także inne regiony będą poprawiały swoją pozycję.
W grudniu 2006 pani komisarz do spraw polityki regionalnej złożyła wizytę w zapalnym podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis.
Ja dużo jeżdżę do Francji, widziałam bardzo wiele projektów właśnie tych budujących innowacyjność i konkurencyjność francuską, ale także byłam ostatnio w Aulnay des Bois w Ile-de-France, gdzie widziałam projekty zresztą dobrze rozwijające się, trochę innego typu. W szczególności myślę o poprawie sytuacji w dzielnicach miast, regeneracji dzielnic miejskich, w szczególności tych, gdzie mieszkają ludzie w budynkach budowanych 30-40 lat temu, które wymagają ogromnej renowacji, ale także pomoc tym wszystkim mieszkańcom, w szczególności młodzieży w znalezieniu, poprawieniu właśnie swoich kwalifikacji. W tych Aulnay des Bois widziałam projekty taki Maison de l'Emploi, gdzie się właśnie pomaga ludziom młodym poprawić swoje kwalifikacje. Przychodzą oni z wielkim entuzjazmem na różnego rodzaju szkolenia, gdzie widziałam także ślady tego, co w 2005 roku dotknęło niektóre dzielnice miast francuskich, spalone magazyny ciągle jeszcze, więc myślę, że musimy wszyscy zainwestować sporo w te dzielnice, w których trzeba pomóc integracji młodzieży, pomóc myślę także w zagospodarowaniu tej przestrzeni, która daje zajęcie ludziom, młodym w szczególności, zniechęca do przestępczości. Także Francja jest takim miejscem, gdzie trzeba inwestować i w najnowocześniejsze technologie i też trzeba rozwiązywać problemy związane z wyłączeniem społecznym, problemy społeczne, problemy związane z mieszkalnictwem, z rozwojem niektórych fragmentów miast, które dzisiaj są rzeczywiście źródłem przestępczości. Ale to właśnie jest ta specyfika polityki regionalnej europejskiej, że jesteśmy i tutaj z naszą obecnością.
Jak w wielu dziedzinach swej działalności, Komisja Europejska postanowiła uprościć system rozdziału funduszy strukturalnych pomiędzy regiony. Na czym polega reforma? Mówi Danuta Hübner.
Od stycznia 2007 roku rozpoczynamy nową generację polityki regionalnej. Mamy większą Unię, mamy większe rozbieżności, różnice w poziomie rozwoju nie tylko między państwami członkowskimi, ale także między poszczególnymi regionami. Ale też zmienił się świat i musimy jako Europa coraz więcej inwestować nie tylko w drogi, ale także w innowacyjność, w konkurencyjność, przedsiębiorczość, w budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, gospodarki, która wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Więc chcemy z tą nową polityką regionalną więcej środków w najbliższych latach przeznaczyć właśnie na wsparcie tych dziedzin, które decydują o konkurencyjności Europy, które także decydują o tym, że będziemy mogli szybko się rozwijać w nadchodzących latach. Ale zawsze muszę dodać, kiedy mówię o innowacyjności, konkurencyjności, że ciągle jest wiele w Europie bardzo biednych regionów, do których żaden inwestor nie przyjdzie, jeżeli się nie zbuduje pierwszej, porządnej, równej drogi. Jest wiele regionów w Europie, które bardzo potrzebują inwestycji w tak zwane szerokie pasmo, które umożliwia dostęp do internetu. Są już regiony w Europie, które mają, w których wszystkie miejscowości mają, wszystkie szkoły, wszystkie urzędy, mają dostęp do szerokiego pasma i to znakomicie przyspiesza i rozwój i ułatwia też komunikację i kontakty ze światem i bardzo też wspiera cały system edukacji. Także ta polityka to będzie polityka nowa, jeżeli chodzi o zawartość. To będzie także polityka bardziej uproszczona. Chcieliśmy zmniejszyć biurokrację, która oczywiście jest nie do uniknięcia, bo to są pieniądze publiczne, które zawsze będą pod bardzo taką precyzyjną i dokładną kontrolą, pod nadzorem, ale chcemy, żeby to był trochę system prostszy, żeby było mniej dokumentów, mniej papierów, mniej podpisów potrzebnych i też w tym kierunku te zmiany dążą. I to, co myślę, jest bardzo ważne, że chcemy silniej podkreślić jakby partnerski charakter tej polityki, bo ona opiera się na bliskiej współpracy między instytucjami europejskimi, między Komisją Europejską i państwami członkowskimi, ale ogromną rolę odgrywają władze samorządowe, odgrywa partnerstwo z organizacjami pozarządowymi. Programy, które finansuje polityka europejska, polityka regionalna, są przygotowywane wspólnie na poziomie lokalnym, regionalnym, przez nie tylko przez władze lokalne i regionalne, ale także przy udziale środowisk akademickich, także z udziałem przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich, i także organizacji pozarządowych. I to wszystko wprowadziliśmy do regulacji jako obowiązek państw członkowskich, właśnie ta rozbudowę tego partnerstwa, na którym ta polityka się opiera.
Słyszeli Państwo rozmowę z panią komisarz Danutą Hübner, odpowiedzialną za politykę regionalną w Unii Europejskiej.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Od 15 lat w Polsce ma miejsce prawdziwa rewolucja edukacyjna. O dynamice zmian świadczy rosnąca z roku na rok liczba studentów. Obecnie w Polsce studiuje 1 926 000 osób, 3% więcej niż w 2006 roku, 12% więcej niż 4 lata temu i 5 razy tyle co 15 lat temu. Polskie szkoły wyższe mają bardzo wiele do zaoferowania studentom z zagranicy. Mogą oni odbyć w Polsce pełne studia lub studiować przez semestr lub dwa w ramach programu wymiany. Mają dostęp do 2000 wykładów i 160 programów w języku angielskim i innych językach obcych. Reprezentowane są wszystkie dziedziny: medycyna, matematyka, nauki humanistyczne i artystyczne. Dzięki ambasadzie Polski we Francji przedstawiciele polskich szkół wyższych mogli w tym tygodniu przedstawić swym francuskim odpowiednikom polską ofertę edukacyjną. Przed mikrofonem profesor Jan Krysiński, członek Rady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Łódzkiej w latach 1990-1996. Panie rektorze, Polska ma długą i bardzo piękną tradycję gościny zagranicznych studentów w swoich uczelniach, ale po 1989 roku, a zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ta wymiana studentów bardzo się rozwinęła. Jak w tej chwili to wygląda? Jak pan rektor to ocenia? Ilu studentów zagranicznych studiuje w Polsce? W jakich dziedzinach? Czy są zadowoleni z tego, co Polska im oferuje?
Studenci zagraniczni w Polsce się czują bardzo dobrze. I to z wielu względów. No, znana jest polska gościnność. Oprócz tego Polska jest krajem znacznie tańszym niż kraje Europy Zachodniej. W Polsce można się dobrze zabawić i dobrze zjeść, prawda, stosunkowo tanio. I ten poziom życia studenckiego jest wysoki. Studenci się obcokrajowcy z polskimi bardzo szybko, jak to się mówi, familiaryzują. I my nie zauważamy żadnych specjalnych problemów. Natomiast co do wyjazdów studentów, to po wejściu Polski do Unii, po wprowadzeniu programów Erasmus, Sokrates, ta liczba bardzo wzrosła. Ja mam ostatnie dane i mogę powiedzieć, że jak rozpoczęliśmy działanie w ramach programu Erasmus, to był rok akademicki 1998-1999, to z Polski wyjechało 1426 studentów. Ostatnie dane za rok akademicki 2004-2005 to już jest 8,5 tysiąca. W tej chwili oceniamy, że 10 tysięcy. Także to bardzo, to rośnie lawinowo. Natomiast przyjazdy studentów zagranicznych do Polski, no niestety nie równoważą wyjazdy Polaków. I w tej chwili stosunek liczby przyjeżdżających studentów zagranicznych do wyjeżdżających Polaków jest powyżej 1/4. Czyli mniej więcej na 4 studentów wyjeżdżających Polaków przypada jeden student przyjeżdżający. Robimy wszystko, żeby to podnieść, a szczególnie Francja powinna wysłać studentów, bo Francuzi się wyjątkowo dobrze czują. Są bardzo przyjaźni i gościnnie przyjmowani. To jest ta tradycja przyjaźni polsko-francuskiej. Jest ważną rzeczą, żeby podnieść liczbę studentów francuskich przyjeżdżających do Polski.
Czy są jakieś jeszcze problemy do rozwiązania?
Największy problem do rozwiązania dla Polaków jest pokrycie kosztów pobytu za granicą w krajach Europy Zachodniej. To są kraje znacznie droższe niż Polska. No i my zawsze uprzedzamy naszych studentów, oszczędzajcie pieniążki, żeby wyjechać za granicę. I oni się do tego już zaczęli przyzwyczajać. No bo niestety stypendium Erasmusa to jest 260 euro. To chyba to nawet nie starczy na wynajęcie pokoju, szczególnie w Paryżu. No a gdzie jeszcze jedzenie, przejazdy, komunikacja? Natomiast Francuzi, którzy przyjeżdżają ze stypendium, to 260 euro, to jest ponad 1000 zł, to za to można i zapłacić dom akademicki i skromnie wyżyć. A jak się troszkę jeszcze tylko dołoży, to już się żyje zupełnie dobrze.
Czy wszystkie polskie wyższe uczelnie przyjmują studentów zagranicznych?
No ja muszę powiedzieć z pewną przykrością, że tak naprawdę to się liczy około 30 polskich uczelni. W tej chwili się uczelnie do tego mobilizują, ale 30 największych uczelni się w tym bilansie liczy. Przyjmowaniu, którzy mają strukturę, wykłady w językach obcych. To jest podstawowa rzecz. Muszą być wykłady w języku angielskim czy francuskim i to musi być cykl pełny, żeby student mógł sobie wybrać wykłady i tak wybrać, żeby w sumie zarobił czy zebrał 30% punktów kredytowych, tych europejskich punktów kredytowych i wraca z tymi punktami do swojej macierzystej uczelni we Francji i dalej kontynuuje studia. Ten pobyt jest zaliczony.
A jakie pan rektor ma marzenie dla polskich wyższych uczelni w tej dziedzinie, w dziedzinie współpracy z uczelniami zagranicznymi?
Marzenie mam takie, żeby w uczelniach Polski bardziej rozbrzmiewał język obcy, żeby ci studenci stanowili istotny procent. Uważam, że w uczelniach polskich mielibyśmy, no już nie chcę zbyt śmiało marzyć, 25% studentów obcokrajowców, to tą atmosferę międzynarodową stworzy i uczelnia też będzie inaczej funkcjonowała. Jest to również problem korzystania ze wzorów, zaczerpnięcia z najlepszych programów zagranicznych. Poprawa poziomu edukacji. Mówię, język obcy powinien rozbrzmiewać w polskich uczelniach.
Wicerektor Uniwersytetu w Łodzi, Jan Kattner, mówi teraz o współpracy swojej placówki z uczelniami zagranicznymi.
W sumie mamy wymianę tego rodzaju, że z zagranicy przyjeżdża co roku około 1,5 tysiąca studentów, pracowników, podobnie wyjeżdża naszych.
Czy można powiedzieć, że Łódź się wyspecjalizowała w przyjmowaniu studentów zagranicznych?
Myślę, że nie, że tak nie jest. Natomiast rzeczywiście bardzo długie mamy tradycje współpracy z wieloma krajami. Francja jest tu znakomitym przykładem, bo przez wiele lat była podstawowym miejscem. Dzisiaj konkuruje z Niemcami, ale już i ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, że ze względu na popularność języka angielskiego dzisiaj jest znacznie trudniej znaleźć takich, którzy by wyjeżdżali na studia francuskie, ale przykład Szkoły Prawa Francuskiego w Łodzi jest moim zdaniem bardzo taki pozytywny, dlatego że my znajdujemy dzięki współpracy z Uniwersytetem w Tours, znajdujemy studentów, którzy przez 2 lata zdobywają wzajemny dyplom i przecież wszystko się odbywa w języku francuskim. To jest, myślę, że język francuski jest coraz bardziej popularny. Z kolei coraz łatwiej jest też we Francji po angielsku porozumieć się tym, którzy tylko angielskim władają. Sądzę, że ta współpraca Łodzi wynika także z jej tradycji i historii, tego i wielokulturowości miasta. Na pewno bardzo dobrej opinii o studiu języka polskiego dla cudzoziemców, bo wbrew temu, co nam wydaje, jest wielu takich, którzy się chcą uczyć polskiego i potem studiować po polsku. Natomiast to jest także w związku z tym studium języka polskiego dla cudzoziemców i dużą wagę, jaką przywiązujemy do tego, żeby na przykład rozpocząć na wszystkich kierunkach od następnego roku studia w języku angielskim. Niektóre są na pełnym zakresie studia licencjackie i magisterskie, na przykład informatyki. Natomiast wiele jest magisterskich. Na przykład uruchamiamy studia administracyjne, magisterskie, które można będzie, gdzie można zrobić magisterium, mając licencję z zupełnie innego kierunku. I to powoduje, że można wyjechać za granicę, zdobyć sobie znów kolejną ilość punktów, wrócić. Ta wymiana staje się coraz łatwiejsza. No i uczestniczymy w tym programie, który zaaranżował rząd luksemburski, w którym Łódź jest wybrana i Uniwersytet Łódzki. Myśmy zaprosili Politechnikę, bo nie mamy technicznych przecież kierunków. Mianowicie, żeby można było w ramach Campus Europa studiować cały rok za granicą, we Francji to chodzi o Uniwersytet Henri Poincaré w Nancy, i z kolei przyjechać do Łodzi, odbyć sobie swoje studia gdzieś tam z tego zakresu, który robimy, i to jest zaliczone, tak jak równoważny rok odbyty u siebie.
A z czego pan rektor jest wyjątkowo dumny? Z jakiego wydziału na Uniwersytecie Łódzkim?
Na pewno jestem dumny z niedawno powstałego wydziału zarządzania, dlatego że ma już kolejny rok, od 3 lat już mają pełne studia magisterskie w języku angielskim. Stosunki międzynarodowe oraz no, zaczynają inne wydziały, prawo administracja, studia filologiczne, biologia, co jest bardzo ważne tu wspólnie z Polską Akademią Nauk, pewne studia prowadzimy, matematyka, no, studia te gender studies popularne w tej chwili. To się wiąże także z rozmaitymi programami badawczymi i programami europejskimi, edukacyjnymi takimi, na które możemy zdobyć pieniądze europejskie. Dlatego, że przecież studenci europejscy studiują w Polsce bezpłatnie, tak jak bezpłatnie studiują polscy studenci w tych krajach innych europejskich. To jest kwestia tylko zapewnienia sobie utrzymania, więc to też trzeba wszystko w jakiś sposób w bilansie uczelni, która jeżeli jest państwowa, tak jak Uniwersytet Łódzki, jest przecież finansowana w podstawowym zakresie z budżetu państwa i my nie możemy sobie tak dowolnie też tych pieniędzy wydawać.
A jak z możliwościami, które polskim studentom stwarza przynależność Polski do Unii Europejskiej, radzą sobie bezpośrednio zainteresowani, czyli studenci? O swych studiach w Polsce i we Francji opowiada Agata Skrzypińska.
Pochodzę z Polski, zaczęłam tam studia na Politechnice Łódzkiej. Były to pierwsze 2 lata studia, kierunek, który wybrałam, jego nazwa to Gestion Technologii i był prowadzony w języku francuskim, czyli wykłady były po francusku. To jakby nam pomogło przygotować się do wyjazdu do Francji. I po 2 roku każdy student z listy szkół francuskich wybiera uczelnię, na której chce spędzić semestr lub dłużej. W naszym przypadku była możliwość otrzymania podwójnego dyplomu ze szkołą École Nationale Supérieure d'Art et Métier, która jest zarówno w Paryżu, jak i jeszcze w innych miastach Francji, m.in. Cluny, Metz, Bordeaux, Aix-en-Provence. Także po 2 roku wyjechaliśmy do Francji, do Cluny. W pracy dyplomową, którą piszemy, jest ona pod kontrolą dwóch profesorów francuskich, jednego polskiego. I obrona tej pracy będzie we Francji, jednak profesor z Polski przyjedzie, aby uczestniczyć w tym. Czyli będzie jakby jedna obrona dla 2 uczelni, aby otrzymać 2 dyplomy w tym samym czasie, co jest tutaj zaletą.
I będą te dyplomy respektowane i we Francji, i w Polsce, i w innych krajach Unii Europejskiej.
Tak, oczywiście. Oprócz tego w czasie studiów obowiązkiem studenta na uczelni ENSAM jest odbycie 2 staży. Pierwszy staż trwa miesiąc, jest on po pierwszym roku, drugi jest po 2 roku, trwa 3 miesiące. Czego nie ma jeszcze do końca w Polsce, dlatego to jest jakby zaleta tej uczelni francuskiej. Dzięki temu każdy z nas 3 miesiące pobytu w przedsiębiorstwie daje jakąś wizję pracy jako przyszłego inżyniera. Każdy wie już, powiedzmy, jaki kierunek chce wybrać, w jaki sposób realizowane są projekty. Uczy się odpowiedzialności. No tak jakby zaczyna to życie profesjonalne właśnie dzięki tym stażom i wydaje mi się, że to jest, mimo że tych wakacji człowiek nie ma, jednak potem docenia się to, że ten staż był.
A co pani będzie robiła po dyplomie? Czy pani już wie?
Trudno powiedzieć, ale jakieś tam każde marzenia i plany ma. Po pierwsze chciałabym, no już teraz zaczynamy wstępnie patrzeć na rynek firm, które mogą nam zaoferować jakąś pracę. I w moim przypadku chciałabym wyjechać na 2 lata lub 3 do państw, niekoniecznie w Europie, na przykład do Kanady, czyli państwa, gdzie językiem jest również język francuski, aby później i dla Francji zrobić coś później i dla Polski, czyli połączyć to, co dały mi studia.
O francusko-polskiej wymianie studentów mówili Agata Skrzypińska, Jan Katner i Jan Krysiński.
Du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
San Severino to nazwisko ostatnio często obecne we francuskich mediach. Niedawno ukazała się nowa płyta, znakomicie przyjęta zarówno przez krytykę, jak i przez słuchaczy. Nie jest to artysta dobrze znany w Polsce, a warto mu poświęcić nieco uwagi, bo jego popularność stale rośnie. Exactement to jego 3. płyta. I chociaż przyznać trzeba, że San Severino czekał dłuższą chwilę na sukces, to kiedy jednak ten wreszcie przyszedł, wywindował artystę na najwyższe pozycje francuskiej muzyki rozrywkowej. Posłuchajmy na początek utworu tytułowego z tej właśnie ostatniej płyty. Exactement.
À la recherche de la légèreté sous une fine pluie dense et tiède, pensant trouver la fluidité coulant doucement comme de l'eau claire, dans un ciel gris foncé, transpercé d'éclairs, c'est un tonnerre muet qui gronde sans bruit. Quel abruti je suis, je cours après des images et cherche un nouveau langage. Cette fois-ci, je ne sais pas trop bien quoi dire exactement. Tu avais débarqué pour me coloniser, comme bien des pays qui ne s'en sont pas privés, m'imposer ta culture, ta religion, ton art. Au début j'ai dit oui, j'ai regretté plus tard, l'amour est une arrivée, une invasion. Au début les offrandes, à la fin la prison, je me suis engourdi, plus moi-même vraiment. C'est comme ça quand on aime, exactement. Et maintenant si tu m'abandonnais pour un autre ou pour rien d'autre qu'un pour rien, vaut rien, fade et niais, Frédéric il s'appellerait ou bien Alain, eh bien cet Alain s'étalerait et il repartirait, je veux te récupérer, te faire revenir à la case, à la maison pour de bonnes raisons, j'argumente et développe mon projet patiemment, que vas-tu faire maintenant exactement? Exactement. Que vas-tu faire exactement? Si à nouveau je réfléchissais un peu moins, mais un peu, enfin pas trop, le minimum qu'il faut, peut-être que le mal est l'ennemi du bien, je m'en sors bien, le doute n'est l'ennemi de rien, mais il peut être toutefois synonyme de son contraire. On peut dire par exemple, je m'en doutais mon frère, à la question est-ce que tu comprends, je réponds non. Tu t'en doutais exactement, et ben c'est toi qui avais raison. Exactement. Le doute et l'amour s'aiment le trouble en même temps, mais ce sont pourtant deux éléments importants. Aucun des deux ne rassure l'autre, et pourtant, il ressemble à d'inséparables sentiments. Rappelons-nous que le mal est l'ennemi du bien, considérons le doute comme l'ennemi de rien. De quoi le doute est-il le contraire vraiment? Absolument l'inverse d'exactement. Exactement.
Stefan Sanseverino to nie tylko muzyk, ale i aktor. Urodził się w 1962 roku. Jego dziadkowie byli Włochami przybyłymi z Neapolu do Francji w latach 50. Jego ojciec wybrał taki rodzaj pracy, który pozwalał mu podróżować z całą rodziną. Dzieciństwo i wczesną młodość Stefan spędził w podróżach po całym świecie. W wieku lat 16 powrócił do Francji. Aby zarobić na życie, chwytał się różnych sposobów. Zapisał się nawet do szkoły hotelarskiej, aby zostać kucharzem. Dość szybko jednak zrezygnował z tego pomysłu i po odbyciu służby wojskowej w wieku lat 20 postanowił zostać aktorem. Od tej pory dzielił swój czas między sceną teatralną i show business. Ponieważ pozostawał pod wpływem najróżniejszych rodzajów muzyki, jego kompozycje są również zróżnicowane. Dość szybko muzyka wygrała z teatrem w życiu artystycznym Sanseverina. Poza rockiem, w jego wielu odmianach, country, muzyką z państw Europy Wschodniej, głównie Rumunii i Bułgarii i pakistańską, odkrywa również swing i klasykę piosenki francuskiej. Od początku był zafascynowany Django Reinhardtem i w ogóle muzyką, a zwłaszcza gitarą cygańską. Ale w jego twórczości liczą się również słowa. Na ostatniej płycie mamy wprawdzie utwór zatytułowany Démolissons les mots, czyli Zniszczmy słowa, ale nagrany a cappella każe przypuszczać, że jednak nie chodzi o takie całkowite zniszczenie.
Exterminons, tuons, démolissons les mots, faites cet effort pour moi. Ça ne vous ressemble pas, mais forcez-vous, une fois je m'explique pourquoi. C'est le fruit de recherches et de travaux nombreux que j'ai fait à l'école dans des cours de français. Je voulais me passer des mots, mais toujours vous parler. Depuis la nuit des temps, mes travaux n'avancent pas, la nuit ne détend pas. Elle énerve plus trop comme vouloir se parler sans les utiliser. Le braille, ça fait mal aux oreilles, autant que les pieds font mal aux orteils. Comment communiquer communément s'il faut démolissons les mots. Plus jamais le mot mot dans ta bouche, mais j'aime les beaux mots qui me touchent. Je n'ai plus que mes deux mains pour te toucher, c'est bien. Plus jamais le mot mot dans ta bouche, mais j'aime les beaux mots qui me touchent. Je n'ai plus que mes deux mains pour te toucher, c'est mieux. Les mots sont démolis, la misère est au lit, on s'ennuie sans parler. Comment va-t-on faire pour se dire touche-moi les seins et au creux de terrain? Les mots ont disparu, tu n'en entendras plus parler avant demain. Parlons avec les mains et allons nous coucher. Démolissons les mots, démolissons les mots.
Pierwszą płytę Stefan Sanseverino wydał w 1995 roku jako członek zespołu Le Voleur de Poule. W 2003 roku grupa została nagrodzona Wiktorią Muzyczną w kategorii Rewelacji Scenicznej Roku. Sukces nie uderza jednak muzykom do głowy i następna płyta przygotowywana jest powoli i solidnie. Ukazuje się w 2004 roku i poprzedza serię bardzo udanych koncertów. Przypomnijmy może jej fragment. Oto utwór Sanseverina z płyty Le Sénégalais, La Cigarette.
De 150 milliards de morts par an, cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marque de la Seita. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur des conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. français et gourd du roi des mots. Serge Gainsbourg savait déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos. Ses doigts nerveux, lourds et secs, couraient dans les cordes comme ça Satopec. Grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lutte en poumon magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seïta. Tatsibo, Abgat, Develop, Zabda, Urquad, Webeda, I come to spray, Arnold to spray, I come to your rasmo, you can get me for me, you can get me for me, you can get me for me, Tatsibo, I don't want to do me,
W 2005 roku wychodzi płyta, na której zarejestrowane zostały występy w paryskim teatrze Sebastopol. W tym samym roku ukazuje się potrójna płyta On Aime, On Aide, z której dochód przeznaczony jest na walkę z analfabetyzmem. Znajdują się na niej dwa utwory Sanseverina. Rok 2006 to nie tylko płyta, którą dziś przedstawiamy, ale również muzyka do filmu animowanego U. Sanseverino występuje tu nie tylko jako kompozytor, ale użycza również swego głosu jednej z postaci. Wydarzeniem numer jeden było jednak wydanie płyty, której fragmenty w ciągu kilku tygodni po jej ukazaniu się na rynku można było bardzo często usłyszeć w różnych programach francuskiego radia. A ja proponuję Państwu trochę zaangażowanego politycznie swinga, Le Swing du Président.
C'est que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler. Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale, genre comme les tiennes. Enfin, les nôtres, quoi. Si on stoppait le nucléaire. Si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours. Scientifique, n'y crois plus jamais, car même toi tu t'endormirais. Je te propose un truc facile, et après je te laisse tranquille. Je sais que c'est dur, mais tu peux le faire. Veux-tu stopper le nucléaire? Ce que tu devrais faire aussi au Congrès des Nations Unies. C'est dire modestement, les gars, y'a plus aucune centrale chez moi. Et hop, tout balayé. Au début, je croyais vraiment contenter quelqu'un mécontent. À force d'écouter tout le monde aussi. Mais j'ai trouvé ça fantastique. And I say no bombes atomiques. En Birkenstock, jeunes allemandes non épilées contre catholiques, pratiquants vendéens et jeunes curés, marchands d'uranium, socialistes, humanistes, convaincus, ex-femmes de Zizi Top, anciens barbus. Ils hurlent tous et l'armement, que va-t-on faire de nos savants? Ah bah oui, ça c'est un problème. Tu leur réponds, vous êtes tarés, et vos centrales vont exploser, cancer de la thyroïde. Et puis tu fais semblant de sortir et tu les laisses réagir. Regarde. Tu seras étonné de les voir, de courir après dans le couloir. Par deux, trois, t'es mieux dangereux et cinq ou six mecs ennuyeux. Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveilleront et te diront. l'électricité va manquer. Là, c'est à toi de répliquer. Alors là, tu sors ton joker, tu vas dire vraiment tout ce que t'as. Les éoliennes, justement, ça fait du courant gratuitement. Pas de soucis, pas de calcaire, abandonnons le nucléaire, fermons les centrales pour de bon, pour nos enfants, c'était pas bon, et perdons une fois pour toutes la course à l'armement, et toute la terre nous criera victoire, on entrera dans l'histoire, à nous la gloire. Peace and love, mon président.
RFI, la radio du monde.
Religia świata.
Anna Bernhardt.
Prezydent Republiki na początku nowego roku składa życzenia przedstawicielom różnych grup i zawodów. W tym tygodniu Jacques Chirac między innymi podejmował przedstawicieli wspólnot religijnych. Na spotkaniu był obecny również arcybiskup Paryża André Vingt-Trois, który podkreślił, że rozmowy były bardzo otwarte. W wielu sprawach wystąpiły rozbieżności, ale najważniejsze, że my, przedstawiciele różnych religii, jesteśmy w stanie wymieniać argumenty i dyskutować z prezydentem republiki, której laickość nie powinna być podważana. Przedstawiciel protestantów natomiast wyraził zaniepokojenie tej społeczności po opublikowaniu raportu Komisji Parlamentarnej na temat sekt i ich wpływu na dzieci. Niektóre sformułowanie w tym raporcie zostało uznane przez Ewangelicki Komitet Protestancki jako niebezpieczne przejawy libertynizmu. Podczas składania życzeń w Pałacu Elizejskim obecny byli również rektor meczetu paryskiego i przewodniczący francuskiej Rady Zrzeszającej Muzułmanów, prawosławny metropolita i odpowiedzialny za kult z ramienia rządu minister spraw wewnętrznych. Prezydent Francji wyraził uznanie głównym wspólnotom religijnym kraju za ich wkład w walkę z ubóstwem i marginalizacją oraz w upowszechnianie tolerancji i poszanowania każdego człowieka. Podczas rozmów poruszano m.in. zagadnienia integracji Europy. Wskazano też na konieczność międzynarodowej solidarności, aby poszczególne kraje mogły bardziej sprawiedliwie uczestniczyć w rozwoju gospodarczym świata. Opublikowane w tym tygodniu wyniki sondażu na temat przynależności religijnej Francuzów wywołały sporo reakcji w laickiej republice. Przypomnijmy główne liczby z tej ankiety. Na pytanie, jaka jest twoja religia, zaledwie 51% odpowiedziało katolicyzm. Zaledwie, bo jeszcze dwa lata temu w ten sposób odpowiadało 64% Francuzów. Nawet przy założeniu, że do danych statystycznych należy podchodzić z wielką ostrożnością, chociażby dlatego, że pytania nie są formułowane w ten sam sposób za każdym razem, warto się jednak na chwilę pochylić nad przytoczonymi przez dziennik La Croix liczbami. Na drugim miejscu po deklarowanych katolikach znajdują się osoby nie przyznające się do żadnej religii – 31%. Bliżej niesprecyzowani chrześcijanie – 5%, muzułmanie – 4%, protestanci – 3%. Do wyznawców mojżeszowych zaliczył się 1% pytanych osób. Ale badania te wywołały w pewnym sensie sensację, gdyż ujawniły kilka paradoksów. Nasuwa się też przy okazji pytanie, co to znaczy być wierzącym katolikiem. 52% deklarowanych katolików przyznało, że nigdy nie chodzi do kościoła, chyba że z okazji jakichś rodzinnych uroczystości. 31% chodzi od czasu do czasu, a zaledwie 8% regularnie. Jeszcze bardziej paradoksalnie przedstawia się sprawa modlitwy. 30% katolików nigdy się nie modli, większość od czasu do czasu, regularnie 16%. Tak przynajmniej deklarują. Na pytanie dotyczące nie praktyk, ale samej wiary odpowiedzi padają, trzeba przyznać, zdumiewające. W Boga wierzy co drugi katolik, reszta albo nie wie sama, albo po prostu nie wierzy. 58% katolików wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, bądź co bądź podstawowy dogmat w chrześcijaństwie, za to grupa wierzących w cuda jest liczniejsza, 64%.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.